Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, to niechaj będą z Wami teraz i na wieki. Tekst biblijny, nad jakim dzisiaj mamy się zastanowić, zapisany jest w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 8 rozdziale, gdzie tak jest zapisane. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Panie i Boże nasz, przychodzimy dzisiaj z pokorą pod Twoje słowo i prosimy Cię o Twojego ducha, byśmy mogli to słowo przyjąć do serc naszych. Amen. Moi drodzy, kiedy przeczytałem ten tekst biblijny, ten fragment, zadałem sobie pytanie, w jaki sposób mam czy mogę mówić o przyszłości. Patrząc na otaczający nas świat, myślę, że w doskonały sposób opanowaliśmy mówienie o przeszłości. Chociaż w niektórych aspektach mamy z tym problemy, kiedy odzywają się w nas jakieś głębokie zadry i zranienia. Natomiast kiedy mówimy prawdę, można zaobserwować, jak wiele dobrego się dzieje. Jak dużo wydarzyło się na przykład w muzealnictwie. Nie wiem, czy przypominacie sobie swoje młodsze czasy, kiedy jechało się na jakąś wyprawę do jakiegoś muzeum, powiedzmy jakieś 20-30 lat temu. Ja taką wyprawę mam teraz przed oczami, kiedy byłem dzieckiem. To mam takie wspomnienie z tego muzeum, że trzeba było założyć takie specjalne kapcie, takie bambosze, żeby też, nie daj Panie Boże, nie porysować parkietu. Wszystko było, wszystkie eksponaty były w takich dużych, szklanych gablotach, których nie wolno było dotykać, żeby ich nie upalcować. To wszystko było poza gablotami jeszcze odgrodzone barierkami i takimi specjalnymi linkami, a myśmy chodzili w pierwszej czy w drugiej klasie w tych kapciach i tak po prostu się po tym muzeum przemieszczali i co chwilę było, nie dotykać tego, nie wolno. No, gdy dzisiaj popatrzymy na nowoczesne muzea, no to już trzeba zauważyć, że nie tylko można dotknąć, nie tylko można posłuchać, pooglądać, powąchać, ale można nawet stać się chociaż przez chwilę w niektórych przypadkach bohaterem danej epoki. Dostaje się strój, są jakieś specjalne multimedialne pokazy, gdzie wchodzi się w daną rzeczywistość. Urzeka mnie to w Krakowie, nie wiem, czy byliście w muzeum w podziemiach, gdzie przechodzi się przez taką specjalną multimedialną bramę, wchodzi się do tego krakowskiego dawnego świata. No ale właśnie jest to niesamowite, staje się to taką ciekawą przygodą, odkrywanie tej historii, coraz bardziej lubimy się zagłębiać w to wszystko, jest teraz bardzo duża moda na robienie drzewa genealogicznego, odkrywania danych, kolekcjonowania różnych rzeczy. Jest to naprawdę super przygoda. Ale czy da się mówić o czymś, czego nie da się w żaden sposób pokazać? Czy da się mówić o przeszłości? Albo jak mówić o przeszłości? Jak tą przeszłość pokazać? I też są tacy, którzy wpadają na różne pomysły, mają swoje wizje. Ile ludzi, tyle wizji. Myślę, że gdybyśmy teraz też wyobrażali sobie świat za ileś tam lat, byłoby to bardzo różne wyobrażenie, ale no właśnie, jak mówić o przyszłości i wieczności? Jak mówić w dzisiejszym świecie, czy jak pokazać w dzisiejszym świecie wieczność? I apostoł Paweł dzisiaj zaskakuje nas tekstem, bo uderza w taką dziwną, bo trudną strunę naszego życia. Przeciwstawia codzienne zmaganie się z greckiego panthemata, czyli doznania, doświadczenia, utrapienia, cierpienia. Przeciwstawia to wszystko chwale, która ma się kiedyś objawić, wiecznej nadziei. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I moi drodzy, przeżywamy w naszej codzienności bardzo ciężkie chwile i często rozgrywają się nawet życiowe dramaty związane z cierpieniem psychicznym lub fizycznym. Głowimy się nad problemami, odwiedzamy gabinety lekarskie, próbujemy szukać rozwiązań naszych problemów i często jest nam bardzo trudno przyjąć linię apostoła Pawła, który mówi nam dzisiaj jakby wprost: przechodzisz to czy tamto. Tak, wiem, że jest ci ciężko, ale nie martw się, to wszystko to jest nic w porównaniu z chwałą, jaka się ma nam kiedyś objawić. Oj, dobrze wiemy, że tego rodzaju pocieszenia chyba się nam niezbyt podobają. Kiedy bezpośrednio na świeżo przeżywamy jakieś panthemata, czyli doświadczenia, ciężko przyjmuje się prawdę chociażby ludziom wierzącym, że osoba, która właśnie umarła, odeszła do wieczności, odeszła do Pana. Albo nie wiem, czy czasem przeżywacie coś takiego, że ktoś przychodzi i mówi: wiesz co, ten ktoś gdzieś ma się gorzej. Albo ten ma ciężejszą chorobę. Co to tam twoje złamanie ręki? Ktoś inny stracił nogę. Słyszycie czasem takie pocieszenia? Słyszycie czasem taką rzeczywistość? I takie zestawienia denerwują nas wówczas, kiedy coś w bezpośredni sposób nas dotyka, bo przecież tych innych sytuacji, u tych innych ludzi nie doświadczamy, nie przeżywamy, nie rozumiemy. I to jest niesamowite, że apostoł Paweł nigdy nie posługiwał się takimi porównaniami. Zauważcie, że nigdy nie mówił na przykład do zboru w Rzymie: słuchajcie, wiem, że cierpicie prześladowania. Tak, wiem, ktoś tam był prześladowany, ale w tym zborze, w tym drugim zborze, tam to dopiero są prześladowania. Tam dopiero ludzie giną, cierpią. Czy apostoł Paweł kiedykolwiek coś takiego mówi? Zawsze odnosi się do nadziei zbudowanej na świadectwie Chrystusa. Mówi o chwale, o wieczności, o wyzwoleniu z tego świata. I te słowa miały podnosić ludzi wierzących w tych społecznościach. Nadzieja wieczna była tym, co pozwalało przetrwać każdą życiową burzę, owe panthemata. I dzisiaj zadaję pytanie, w jaki sposób jako wierzący chrześcijanie pocieszamy się w życiowych doświadczeniach? Czy jest w nas siła do tego, albo czy rzeczywiście tym Słowem Bożym żyjemy, by w trudnościach odwoływać się do chwały Bożej, do wieczności, której nie da się przecież w żaden sposób rozumieć, jeśli nie żyje się na co dzień z Bogiem? I muszę wam powiedzieć, że Czasem zdarza mi się być na takim pogrzebie, czy spotykać taką rodzinę, gdzie czuję takie napięcie, kiedy przychodzę ze słowami pociechy, mówię o nadziei zmartwychwstania i widzę, że to zupełnie, i to nawet nie z powodu tego, że ta rodzina teraz się smuci, ale czujecie, o co chodzi, że to zupełnie nie dociera, że to nie jest to środowisko, ten styl życia. Czy jako chrześcijanie, myśląc o problemach, potrafimy tylko narzekać, czy potrafimy mimo wszystko, tak jak apostoł Paweł dzisiaj niejako apeluje, by popatrzeć na to, co ma nadejść, na chwałę Bożą, by patrzeć na problemy wszelkie, cierpienia, doświadczenia przez pryzmat tego, co będzie, przyszłości, wieczności. To jest bardzo trudne i tego chyba musimy się codziennie uczyć. Moi drodzy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy o prześladowanych chrześcijan. Będziemy modlić się też o tych, którzy cierpią także fizycznie za to, że wyznają Jezusa Chrystusa. I nie da się chyba inaczej z naszej perspektywy czy z naszej pozycji, gdzie tych prześladowań nie odczuwamy, pomyśleć, o jak to dobrze, że to nie dzieje się u nas. Ale kiedy o tym wszystkim myślałem, znowu zadałem sobie pytanie, co powiedziałbym chrześcijanom prześladowanym na przykład w Indiach? Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Przychodzą do nas ludzie, którzy są naprawdę mocno prześladowani. I co im mówię wtedy? Tak, wiem, że macie tu prześladowania, ale w Korei też są prześladowania, tak? Co byśmy im powiedzieli? Jak byśmy ich pocieszali? Nie wyobrażam sobie niczego innego w tym momencie, jak przywoływanie chwały Boga, nadziei Chrystusa i zbawienia wiecznego. Czy tak samo pocieszamy się, gdy przechodzimy nasze codzienne trudności? Myślę, że warto o tym dzisiaj pomyśleć, bo taki mamy tekst. Prześladowany fizycznie Kościół tęsknił za wyzwoleniem z ziemskiego życia i życiem w Królestwie Niebiańskim. Prześladowanie w zasadzie paradoksalnie wspomagało wzrost Kościoła i jego jakości. Widzimy dzisiaj, jak wzrost gospodarczy, dobrobyt zeświadcza naszą chrześcijańską Europę, w przeciwieństwie chociażby do Afryki, gdzie w ubóstwie, w prześladowaniu Kościół naprawdę rozwija się w ogromnym tempie. Psalmista świadomy znikomości życia zapisał: okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. A Paweł pisze: wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale stwierdza: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce z powodu radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzy was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. I wreszcie Luter w swoim komentarzu listu do Rzymian, powołując się na te ewangeliczne słowa Jezusa, stwierdził: wyrażenie z tego pawłowego tekstu, stworzenie wespół boleje, oznacza, że z udręką bardzo pragnie końca swej przemijalności, by urodzić chwałę, jak ciężarna, która smuci się cierpiąc w bólach, ale gdy urodzi, nie pamięta o swoim ucisku. Moi drodzy, zostaliśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Boży. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Ale wiemy, że skutkiem popełnionego grzechu przez pierwszych ludzi było odłączenie od Boga, ale też skutkiem były właśnie te rzeczy, o których mówi apostoł Paweł. Cierpienie, niepokój, problemy, choroby. I tylko wtedy, kiedy przylgniemy naszym sercem z powrotem do Boga, kiedy idziemy za Jego zasadami, możemy odczuwać w naszym życiu spełnienie i radość, o której mówi Ewangelia. Oczekujemy odkupienia do wieczności, jakby cudownego wyrwania nas z tej rzeczywistości. I to oczekiwanie na wieczność jest tym większe, im większe mamy problemy, ale też większe, im większa jest nasza relacja z Bogiem. I nie czarujmy się, moi drodzy, że jeśli nie żyjemy Słowem, jeśli to, co jest napisane w Słowie Bożym, nie jest nam bliskie, nie przeżywamy tego, to jakże za tą wiecznością mamy tęsknić? Jak do tej wieczności mamy się przygotowywać? Dlatego tak ważne jest czytanie Słowa, bycie w społeczności, modlitwa i szukanie czasu sam na sam z Bogiem. Czy dbamy o to? Czy jest to dla nas ważne? Moi drodzy, życie w radości i spełnieniu, doświadczenie Boga, a zatem też i wieczności, jest możliwe nie tylko kiedyś, ale w jakiejś części także tu i teraz, za sprawą Ducha Świętego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Na zakończenie myślę coś bardzo, bardzo nam bliskiego w komentarzu do tego słowa Pawła o tej nadziei, której nie widzimy. Gdy chcemy coś otrzymać, chcemy coś kupić, zobaczcie, co dzisiaj robimy. Oglądamy to najpierw w internecie, przeszukujemy widok z góry, z dołu, z boku, opinie na temat danej rzeczy przeczytamy. Gdy chcemy kupić samochód, jedziemy do salonu, umawiamy się na jazdę próbną. Jak się nie podoba w tym salonie, to w innym. Ja nie mówię, że gdy kupujemy, ale nawet gdy chcemy, możemy sobie popróbować, pooglądać, pojeździć, pomarudzić. A gdy chodzi o wieczność? Tego nie można zobaczyć w jakimś muzeum, w jakiejś specjalnej sali. Przyjść, wypróbować i stwierdzić, a to nie jest dla mnie, albo o, fajne, wchodzę. To jest możliwe jedynie przez Słowo Ducha Świętego, modlitwę, sakramenty i wreszcie osobiste przeżycie, spotkanie z Jezusem, który jest w stanie otworzyć nam duchowe oczy właśnie na wieczność. I te spotkania osobiste z Jezusem są bardzo różne. Mamy je opisane w Słowie Bożym, ale dzieją się także pośród nas. Czasem są to spektakularne nawrócenia, czasem jest to zwykła, prosta modlitwa. I ktoś podczas takiego świadectwa powiedział, że wiara i zaufanie. Czekanie na wieczność wymaga odwagi. A ja dzisiaj dopowiem, że trzeba być również bardzo odważnym, żeby nie wierzyć i lekceważyć Boże Słowo, czy nie oczekiwać na Chrystusa. I obyśmy, drodzy, w tej chrystusowej nadziei wytrwali i nie stracili jej z duchowego pola widzenia. Obyśmy, jak pisał Paweł na zakończenie tego fragmentu, oczekiwali jej żarliwie i z cierpliwością. I niech Bóg nam błogosławi w tym wszystkim. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.